Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O obecności Anioła Stróża w naszym codziennym życiu mówił papież podczas porannej Eucharystii. Watykan ostrzega ONZ przed szybko rosnącą liczbą uchodźców. Dyskusja o rozwodnikach w kontekście synodu o rodzinie to zły pomysł, uważają kardynałowie Erde i Berg. 2 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Anioł Stróż rzeczywiście istnieje. To nie jest jakaś fantazja, ale towarzysz drogi życia, którego Bóg postawił przy nas. Mówił o tym papież podczas mszy w domu świętej Marty.
Każdy z nas, zgodnie z tradycją Kościoła, ma swojego anioła stróża, który nas strzeże i podpowiada nam różne rzeczy. Wielokrotnie słyszeliśmy, to powinienem zrobić w ten sposób, tamtego nie wolno, uważaj. Ileż razy to słyszeliśmy? To głos naszego towarzysza podróży. Bądźmy pewni, że on poprowadzi nas aż do końca życia swoimi radami, a więc nie sprzeciwiaj się, idź za jego wskazaniami.
Świat stoi dziś wobec pilnej potrzeby nowej polityki względem uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów. Musi się przestawić z polityki opiekuńczej na zapobieganie wysiedleniom. Mówił o tym przedstawiciel Watykanu na forum Rady Wykonawczej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Arcybiskup Silvano Tomasi zwrócił uwagę, że mamy dziś do czynienia z największą liczbą takich uchodźców od czasów II wojny światowej. W związku z ogromną skalą tego zjawiska brakuje środków na pomoc potrzebującym. Goszczenie uchodźców staje się dla gospodarzy coraz większym obciążeniem. Wszystko to skłania wspólnotę międzynarodową, by zapobiegać nowym falom wysiedleń, mówił na forum ONZ watykański dyplomata. Kardynał Raymond Berg ubolewa z powodu przedsynodalnej dyskusji o dopuszczaniu do komunii rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Sprowokowały ją propozycje kardynała Kaspera na lutowym konsystorzu, które powinny jednak pozostać poufne. Zdaniem prefekta Trybunału Sygnatury Apostolskiej powstało wrażenie, że Kościół na najwyższym szczeblu kwestionuje swe nauczanie. Słyszałem od kapłanów i biskupów, że wielu wiernych żyjących w takich sytuacjach żąda od nich komunii, bo zrozumieli, że Kościół już zmienił swe nauczanie. Takie zmiany są jednak niemożliwe, powiedział kardynał Berg w wywiadzie dla agencji CNS. Propozycje kardynała Kaspera wcale nie są nowe. Były one już wysuwane w przeszłości, ale Kościół zawsze się im konsekwentnie sprzeciwiał, przypominając nauczanie o nierozerwalności małżeństwa. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakbyśmy mogli przyjąć te propozycje, zachowując jednocześnie słowa Pana Jezusa, który mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, że mężczyzna, który rozwodzi się ze swą żoną i wiąże się z inną, popełnia cudzołóstwo. Mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione i że ta kwestia zostanie wyłączona z programu obrad. Odpowiedzi na kwestionariusz rozesłany przed synodem pokazały, że w większości krajów rozwodnicy żyjący w nowym związku nie mają względem Kościoła żadnych oczekiwań. W wielu krajach jest czymś rzadkim, że chcą przystępować do komunii, powiedział kardynał Peter Erde w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika Giornale del Popolo. Węgierski purpurat będzie relatorem generalnym na najbliższym synodzie. Ubolewa on, że często zapomina się o pełnym brzmieniu tematu zgromadzenia synodalnego, a mianowicie wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Jego zdaniem kluczowy jest ów kontekst ewangelizacji. Chodzi bowiem o to, by Ewangelia przeniknęła życie rodzinne, by wartości Ewangelii stały się atrakcyjne dla ludzi i dały im szczęście. W związku z tym kardynał Erde zaznaczył, że kwestia rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych nie powinna się stać głównym tematem obrad. Zastrzegł, że podejście do tej kwestii zależy od regionu świata. W wielu krajach w ogóle nie dostrzega się tego problemu. W innych natomiast osoby rozwiedzione nawet nie wiedzą, że nie mogą przystępować do niektórych sakramentów, zaznaczył węgierski purpurat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Chyba każdy wierzący zgodzi się z tym, że świat potrzebuje modlitwy o pokój. Darwina i Jacek Matuszczakowie modlą się o to w szczególny sposób, co roku podejmując w innej części świata pielgrzymkę w intencji tych narodów, które cierpią z powodu wojen i różnego rodzaju konfliktów. W tym roku pielgrzymowali już po raz piąty, tym razem do Gruzji. Wybrali ten kraj, ponieważ na Kaukazie po upadku Związku Radzieckiego było kilka wojen. W Karabachu, Abchazji, Czeczenii i Osetii. Jacek Matuszczak opowiada o spotkanych ludziach, prawosławnych i muzułmanach oraz o tym, jak oni wszyscy pragną pokoju. Szczegóły w rozmowie Anny Opasiak. Audycję przygotowało Radio R z Lublina. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Rozpoczynamy rozmowę, a dziś ze mną w studio pielgrzym, wędrowiec, pasjonat, chyba trzeba też powiedzieć, Jacek Matuszczak, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy nie po raz pierwszy na antenie naszego Radia R. Ostatnio, kiedy wróciliście, bo tu trzeba dodać, że dzisiaj Darwiny brakuje, wróciliście z żoną Darwiną z Kuby, wielkiej pielgrzymki pokoju. Teraz za wami już inna trasa, kompletnie nawet inna trasa.
Tak, bardzo inna. Jakby tak skaczemy po kontynentach, bo to była Ameryka Środkowa, a teraz już prawie Azja, czyli Gruzja.
Może przypomnijmy naszym słuchaczom, z czym te wędrówki się wiążą, zanim wejdziemy w szczegóły tej gruzińskiej trasy.
Wiążą się z tym, że my podczas pielgrzymek modlimy się o pokój i szukamy takich krajów, gdzie po prostu jakieś są jakieś konflikty lub terenów, gdzie ta modlitwa szczególnie jest potrzebna. A wszystko dzieje się pod egidą wspólnoty pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Modląc się o pokój głosimy też Boże Miłosierdzie i prymaty cywilizacji miłości Jana Pawła II.
Zatem wcześniej, jak mówiłam, Kuba, teraz Gruzja. Dlaczego właśnie ten kierunek?
Dlatego, że no, ciężka sytuacja na Zakaukaziu. W 2008 tam była wojna, Rosjanie atakowali z Osetii, poza tym też konflikty Armenii z Azerbejdżanem. Całe Zakaukazie w ogóle jeszcze można tutaj dodać, na przykład Czeczenie to właściwie konflikty, jakieś wojny.
Ciągle.
No i jest to teren bardzo zapalny, więc stwierdziliśmy, że ta modlitwa jest tam bardzo potrzebna. No a poza tym też taki impuls z Centrum Wolontariatu w Lublinie, bo w Gruzji zaczynają tam działać, pomagać i właściwie chodziło też, żeby ich tam modlitewnie też wesprzeć.
Ta modlitewna droga to aż 600 kilometrów.
Tak, tereny bardziej górzyste, więc wiadomo, wolniej się idzie. Duże góry, my akurat przechodziliśmy przez góry Małego Kaukazu, no to już takie wysokości powyżej 2000 metrów.
Zawsze dążycie do jakiegoś określonego celu, również miejsca, prawda?
Tak, tym razem wybraliśmy grób świętej Nino. Święta Nino jest patronką Gruzji. Ona schrystianizowała w IV wieku naszej ery Gruzję, bo trzeba powiedzieć, że Gruzja to kraj chrześcijański, drugi w historii kraj po Armenii.
Szliście od?
Wyszliśmy z Zugdidi, to jest na granicy z Abchazją, to tak symbolicznie, dlatego że Abchazja to jest terytorium okupowane, tam stamtąd nie mogliśmy iść. I później kierowaliśmy się wzdłuż Morza Czarnego na Batumi, a później już były właśnie wzdłuż granicy z Turcją, to właściwie góry Małego Kaukazu i tam przełęcz Kulo, Goderzi. Później kierowaliśmy się na Akhalcytę, Borjomi, Gori, Tbilisi i później już Kachetia i tam właśnie w Bodbę grób świętej Nino.
Czyli stolica też na trasie się znalazła?
Tak.
I miejsce Jana Pawła II.
Tak. Jak co roku nieśliśmy tablicę pokoju i właśnie to było 15. rocznica wizyty Jana Pawła II w Tbilisi i spotkanie było tam z patriarchą Eliaszem II i właśnie wtedy wydali wspólną deklarację pokoju. No jest to tak mało znana deklaracja, ale dotarliśmy do niej i słowa tej deklaracji o wspólnym pokoju mieliśmy wypisane na naszej tablicy pokoju.
A spotkanie z patriarchą też było?
Właśnie próbowaliśmy się z nim spotkać, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ciężko do patriarchy dotrzeć, dlatego że no, cerkiew, gruzińska cerkiew prawosławna jest bardzo zamknięta na innych, od ekumenizmu w ogóle odeszli. Chociaż mieliśmy list polecający od polskiego arcybiskupa prawosławnego Szymona, hierarchowie kościoła gruzińskiego, prawosławnego, dziwili się, jak to możliwe, że my, katolicy, dostaliśmy list polecający od arcybiskupa prawosławnego z Polski. No dla nich to było niewyobrażalne, jak katolicy mogą dostać taki list. A za to spotkaliśmy się w Tbilisi z biskupem katolickim, który jest zwierzchnikiem kościoła na Kaukazie katolickiego i jemu przekazaliśmy naszą tablicę pokoju.
O ten pokój się modlicie i do tej modlitwy włączacie również tych, których spotykacie na trasie. Jak reagowali no zwykli Gruzini, których spotykaliście?
No zwykli Gruzini to w ogóle reakcja była bardzo sympatyczna i też bardzo gościnni, zabierali nas na noclegi, też często na przykład jak żeśmy szli to na śniadanie, ale dziwili się, że nam się chce iść i w takich upach, bo tam też gruzińskie upały też powyżej 30 stopni dochodziły.
Wcale nie tak lekko.
Tak, poza tym pytali się, kto nam za to płaci, bo oni nie wierzyli, że można iść tak sobie prosto z serca. Jak żeśmy im tłumaczyli, że nam za to nikt nie płaci i że my po prostu chcemy sami iść, no to się bardzo dziwili.
Może ktoś zaraził się taką ideą pielgrzymowania, wędrowania?
Tak, dwie osoby w Batumi. Byliśmy w Batumi, mieszkaliśmy w takim domu prowadzonym przez Włoszkę Aleksandrę. I ona tam się zajmuje właśnie pracą z trudną młodzieżą, z dziećmi porzuconymi z rodzin patologicznych i tam było dwóch wolontariuszy, jeden z Albanii, drugi z Włoch i oni, myśmy ich namówili i razem z nami szli jeden etap.
Czyli może jeszcze coś z tego wyjdzie?
Tak,
może...
tak. No i też poza tym rozdawaliśmy nasze krzyżyki, nasze tałki i na przykład dawaliśmy jednej dziewczynie, u której nocowaliśmy, młoda 15-letnia Mariam i widzieliśmy na zdjęciach, które zamieszczała na Facebooku teraz, jak rozpoczął się rok szkolny, no to z tym krzyżykiem do szkoły przychodziła, więc widać, że chociaż jest wyznania prawosławnego, to jednak ten krzyżyk pokoju jej nie raził. A tam była taka szczególna sytuacja, bo jej rodzina, jak myśmy tam przyszli, to jej rodzina właśnie opowiadała o roku 2008. Po prostu oni doświadczyli tej wojny i to było, żyją w dosyć dużej traumie, bo nagle nad ich domem bombowce, był wieczór, nagle prąd wyłączyli i musieli uciekać w tym, co po prostu stali. Wszyscy opuścili wioskę. I oni bardzo dobrze rozumieli ideę pokoju.
I tutaj kwestie różnicy wyznania nie miały już,
tak,
nie były barierą.
Tak, tutaj właśnie nie było barierą. A no gorzej to właśnie było przy cerkwiach. Oni tłumaczyli, że głosimy inne idee.
Choć te same w de facto.
Tak, tak, tak.
No tutaj pewnie trzeba wiele pracy i to różnej pracy. Spotykaliście wielu prawosławnych, a muzułmanów?
Właśnie też i okazuje się, że muzułmanie to najbardziej w całej Gruzji rozumieli, o co my się modlimy. Tak naprawdę każdy zwykły muzułmanin chce pokoju i jak oni widzieli nasze krzyżyki, to cieszyli się, że jest tam znak z Koranu i też nocowaliśmy u nich i pomimo, że był Ramadan, post, no to oni sami nie jedli, a nam przygotowywali jedzenie i bardzo dobrze nas gościli. Dla nich przyjąć pielgrzyma to bardzo ważna rzecz i nie było problemu. Aż szliśmy właściwie przez wioski przy granicy z Turcją, gdzie w większości to mieszkali muzułmani.
Czy można powiedzieć, że trochę kuleje ekumenizm, a to pojednanie międzyreligijne wypadło nieźle.
Tak, tak, tak. Oni w ogóle się, jak widzieli nas i mówiliśmy, że idziemy się modlić o pokój, to się bardzo cieszyli. No w Europie to jest właściwie różnie, bo się mówi, że muzułmanie no to są niebezpieczni, to nawet w Polsce jak się widzi meczety, to ludzie mówią, że po co ten meczet, ale tak naprawdę jak się ich bliżej pozna, no to oni tak samo jak wszyscy ludzie chcą pokoju, a to, że jakiś kraj tam muzułmański na przykład walczy, no to przecież nie zależy tak naprawdę od nich, tylko wszystko zależy od ludzi, a tak naprawdę nie od religii.
No raczej to są wtedy bojówkarze niż...
Tak, no to tak samo jak spotykaliśmy zwykłych Rosjan w Gruzji, no to oni mówili, że też, że oni chcą pokoju, a to, co robią politycy, no to tak naprawdę od nich nie zależy. Oni też mówili, że bardzo potrzebny jest spokój.
Rozumiem, a to było w kontekście Gruzji i Ukrainy zapewne.
Tak, i spotykaliśmy też na przykład Ukraińców, i którzy normalnie rozmawiali ze zwykłymi Rosjanami i właśnie świadczyli tam o takim pojednaniu i mówili, że oni chcą pokoju. Na przykład młodzież ukraińska spotykała się z młodzieżą rosyjską. Bo właściwie takie modlitwy i co się dzieje, przesłanie pokoju, to trzeba zaczynać u podstaw, czyli od zwykłych ludzi, takie zwykłe, normalne pojednanie.
Czyli zróżnicowana ta wyprawa na dobrą sprawę. W niektórych miejscach zaskoczyła.
Tak, ale Gruzja nas zachwyciła i polecamy wszystkim.
A jak wygląda to miejsce szczególne, tak? Czyli grób świętej Nino?
Grób świętej Nino, no dosyć skromnie. To jest stara cerkiew. W ogóle na początku, jak żeśmy tam przyszli, to nie wiedzieliśmy, gdzie się ten grób znajduje. Musieliśmy szukać, bo nam tam też nikt nie powiedział.
To nie jest wyeksponowany.
Tak, jakoś. Nie jest jakoś wyeksponowany, ale byliśmy tam, zanieśliśmy tam wszystkie nasze intencje i też modliliśmy się właśnie tam o to, że no wyznajemy przecież jednego Boga, żeby to było też bardziej otwarte i bardziej w łączności.
A tak jeszcze patrząc na te trudy pielgrzymowania poza kilometrami, poza terenem górskim, to, że nie do końca jednak byliście z taką otwartością przyjmowani przez chociażby hierarchów tamtego kościoła, to bolało? To no, zaskoczyło?
Trochę nas to zaskoczyło, szczególnie, że mieliśmy ten list polecający arcybiskupa Szymona. No trochę nam było przykro i smutno, ale ogólnie no to rekompensowało to też zwykli ludzie i to inaczej trochę w klasztorach, bo byliśmy też w paru klasztorach i tam jak dochodziliśmy, no bo zwiedzaliśmy te po drodze, bo trzeba przyznać, że Gruzja to też stare klasztory z IV, V wieku często. I na przykład jak dochodziliśmy do takiego klasztoru, to nawet wychodził jakiś zakonnik i nawet nie mówiliśmy, że jesteśmy pielgrzymami sami, tylko on się pytał, kto my jesteśmy. My mówimy, że pielgrzymami, to zawsze nas zapraszali na przykład na obiad. No to nawet w Polsce tego nie było, żeby tak z marszu, że myśmy nic nie mówili. No ale później od razu, jak żeśmy tam tłumaczyli dokładniej, no to mówili, że tak, że się nam należy, bo idziemy pieszo, ale trochę mamy złą intencję.
No tak, chociaż nie wiem, dlaczego złą, co mieli na myśli.
No bo oni właśnie mówili, że każda religia inaczej rozumie pokój. Oni mówią, że ich religia inaczej, islam inaczej i katolicyzm inaczej. A my na naszych krzyżykach mamy znaki trzech religii, czyli menorę, znak Koranu i znak rybki. I my odwołujemy się do Asyżu, czyli mówimy, że tam wszyscy się wspólnie modlili. I dla kościoła gruzińskiego jest to nie do przyjęcia, bo oni twierdzi, że to jest ekumenizm, a oni odrzucają ekumenizm.
Chciałabym jeszcze na koniec odnieść się do tych innych wędrówek, jakie z Darwiną pokonaliście, bo padła Polska, to była trasa do Częstochowy, jeśli pamiętam dobrze. Była trasa do Rzymu, tak. Santiago de Compostela, tak. W gruncie rzeczy, tak. Potem dopiero Kuba nastąpiła.
Tak.
No i Gruzja. Co w takim razie za rok?
Tak nieśmiało chcielibyśmy właściwie w przyszłym roku iść pieszo do Kibeho. Tam jest sanktuarium i modlić się w Afryce, właściwie w Rwandzie, o pokój i o pojednanie między Hutu i Tutsi.
To też jest zdecydowanie potrzebne.
Tak.
To, że ciągle podejmujecie taką drogę i wędrówkę z modlitwą o pokój, chyba znaczy, że to też jest taka wasza wewnętrzna modlitwa. I pielgrzymka, która coś chyba wewnętrznie też wam przynosi.
Tak, bo żeby modlić się o pokój, tak ogólnie to najpierw trzeba mieć pokój w swoim sercu. I właśnie takie pielgrzymowanie też nam daje spokój, pokój, pojednanie. Też między nami mniej się kłócimy, nie? Bo to wiadomo jest, że no w życiu różnie bywa, a na pielgrzymce no to trzeba się szybko godzić, no bo wtedy droga nie idzie, jeżeli bylibyśmy skłóceni.
Pielgrzym Jacek Matuszczak, bardzo dziękuję. Ostatnim etapem wędrówki Gruzja, być może Rwanda w następnym 2015 roku. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Wysłuchali Państwo rozmowy o pielgrzymce pokoju w Gruzji, przeprowadzonej przez Annę Opasiak. Audycję zrealizowało Radio R z Lublina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.